Wieczorne piksele. Publicystyka po 22. Przemiany i rozwój różnych dziedzin życia. Zdrowia, gospodarki, edukacji. Relacje między pokoleniami, tolerancja. Inicjatywy obywatelskie. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Integracja z Unią Europejską. Wieczorne piksele.
25 lipca obchodzimy Dzień Świętego Jakuba. Tego dnia najwięcej pielgrzymów pojawia się w Santiago de Compostela w Hiszpanii, w mieście, gdzie kończy się bardzo popularny szlak.
Jedna z dróg prowadzi przez nasz region. To Camino Polaco. Co województwo robi, by ją wypromować? O tym w dzisiejszej audycji. Adriana Andrzejewska
i Michał Zaręba. Zapraszamy.
Przed siebie to tam, w innym kierunku niż wybrałbym sam. Nawet w przeciwnym, lecz idę, więc chcę. Niestety nie wiem, skąd ani gdzie. Idę przed siebie ze śladów. Wręcz idę, by iść. Czynność jest skutkiem, przyczyną jest myśl. Jak idę, tak przecież nie iść bym mógł. Koniec, na końcu są ślady mych stóp.
Pielgrzymowanie szlakiem świętego Jakuba ma bogatą tradycję. Mówił mi o tym w zeszłym roku ojciec Roman Wcisło, który prowadzi na szlaku świętego Jakuba jedno ze schronisk, czyli albergę.
Tak historycznie to jest najstarsze chyba sanktuarium w Europie. No to jest Santiago, to jest 1200 lat tradycji pielgrzymowania, nieprzerwanej. 1200 lat. czyli to jest od połowy IX wieku, jak został odkryty grób świętego Jakuba na nowo. Święty Jakub zaraz po swojej śmierci został pochowany tutaj, prawda? Czyli ten grób jest od pierwszego wieku. Z czasem jakby ten kult jakby zanikł, a potem na nowo on wybuchł. Grób został odkryty mniej więcej w 830 roku, tak się przypuszcza. Inni mówią 814, inni 830. Biskup Teodomir przybył tutaj na to miejsce, zawiadomiony przez mnicha, który widział pewne światła w lesie i powiedział o tym biskupowi, więc biskup przychodzi, odkrywa grób, ten mauzoleum świętego Jakuba z sarkofagiem apostoła w środku. Zawiadamia króla, który był wtedy rezydował w Oviedo, w Asturias. Król Alfonso II przybywa ze swoim orszakiem z Oviedo, w ten sposób inauguruje to Camino Primitivo, Primitivo, czyli pierwsze. No i od tego momentu zaczyna się pielgrzymowanie do Santiago. Już zaczyna się historia Santiago de Compostela, nie? Czyli to jest 1200 lat nieustannego pielgrzymowania. I w średniowieczu w zasadzie Santiago tak konkurowało z Rzymem, prawda? Ale to były te dwa miejsca w Europie, takie oddziałujące w zasadzie na całą Europę, nie? Do tego stopnia, że przecież Goethe napisał, że Europa rodziła się pielgrzymując do Santiago.
Szlak wyznaczają żółte strzałki, a znakiem pielgrzyma jest muszla.
Historycznie rzecz biorąc, to pierwsze jest muszla. Muszla stąd, że jak pielgrzymi przybywali do Santiago, oczywiście najpierw szli tam nad ocean, prawda, i szukali tych muszli w oceanie, a potem już mogli je nabyć w Santiago. Muszla była świadectwem na odbycie pielgrzymki do Santiago. Wracali z tymi muszlami do swoich domów. Czyli oni nie szli z muszlami tak jak dzisiaj, tylko oni wracali z tymi muszlami. To było tak cenne, słuchajcie, to było jak relikwia po prostu. Człowiek, który przyszedł z muszlą, z Santiago wrócił, on był w tej parafii w średniowieczu, on był po prostu tam hołbiony, on był czczony, no bo on odbył coś niesamowitego. W Polsce odkopano grobowce z XI wieku i na szkielecie leży muszla z Santiago. Ludzie się chowali z tymi muszlami. A teraz odwrócono ten symbol, no i się, z muszlą się wędruje. Natomiast żółte strzałki to jest zupełnie świeża historia w stosunku do historii Camino, prawda? To jest historia z lat 70. Ksiądz proboszcz, który miał parafię na Ocebreiro. Ocebreiro to jest przełęcz między Kastylią i Galicją. I tam jest sanktuarium Maryjne. Jest piękny kościół z IX wieku zresztą. Tam są góry. Więc w 70. latach tam już pielgrzymi tam jacyś chodzili, prawda? To nie tak jest, że to nikogo nie było. Nagle w 80. latach zaczęli chodzić, czy w 90. po wizycie papieskiej tutaj, nie? Tak naprawdę. Co się rozwinęło. Więc ten proboszcz, on najpierw dzwonił w dzwon, jak była mgła, no bo jak w górach jest mgła, no to ludzie nie wiedzieli jak iść, nie? Więc dzwonił w dzwon, żeby ludzie wiedzieli, w którą stronę mają iść. A potem zaczął z dołu, tam jest Biafranca del Bierzo, taka miejscowość u stóp tych gór, zaczął malować żółte strzałki na szczyt przełęczy. I to robił on tam z grupką jakichś tam narwańców, prawda, jakichś tam wolontariuszy też tam z parafii i tak dalej, nie? Się nazywał ksiądz Balinias. No i od tego się zaczęło. Po prostu te żółte strzałki z tego Ocebreiro rozeszły się po prostu teraz na całą Europę, nawet na cały świat, bo podobno w Stanach też mają jakieś Camino de Santiago i ktoś mi niedawno mówił, że gdzieś tam w Nowej Zelandii też mają jakieś wyznaczone Camino de Santiago.
No. W 1982 roku Santiago de Compostela odwiedził papież Jan Paweł II.
Yo, obispo de Roma i pastor de la Iglesia Universal, desde Santiago te lanzo, vieja Europa, un grito lleno de amor.
Mówił wtedy, ja, Jan Paweł II, syn polskiego narodu, który zawsze uważał się za naród europejski, syn narodu słowiańskiego wśród Latynów i łacińskiego spośród Słowian, z Santiago kieruje do ciebie, stara Europo, wołanie pełne miłości. Odnajdź samą siebie, bądź sobą. Odkryj swoje początki, tchnij życie w swoje korzenie. Wkrótce potem Rada Europy uznała drogę świętego Jakuba pierwszym kulturowym szlakiem Europy. Zaczęło się też odtwarzanie dawnych szlaków pielgrzymkowych. Jednak w drogę, na Camino, ruszają nie tylko katolicy. To fragmenty reportażu, który nagrałam w zeszłym roku na Monte de Gozo, w ostatnim albergue przed Santiago de Compostela.
Fenomen jest taki, że w tej naszej takiej Europie trochę dziwnej, prawda, takiej zlaicyzowanej niby, która jest daleko od wszystkiego, ludzie po prostu szukają. No. Na pewno nie wszyscy, którzy pielgrzymują do Santiago, to są katolicy i to są praktykujący katolicy, prawda, to są wierzący. Są ludzie, którzy szukają. którzy czują jakąś pustkę, po prostu idą i oni zachwycają się tym, że mają czas na to, żeby przemyśleć niektóre sprawy. I często jest tak, że mówią, że wyszedłem jako turysta, a przychodzę jako pielgrzym do Santiago. No, szukają jakichś wartości duchowych, prawda? To nawet niekoniecznie musi być zawsze Pan Bóg. Nie? Niektórzy tak znajdują, owszem. Ja spowiadam w katedrze w Santiago, no i są naprawdę piękne świadectwa pielgrzymów, nie? Piękne świadectwa. No ale to no różnie może być. No po prostu pielgrzymowanie to jest łaską. To jest łaską. I ten, który jest otwarty, to zawsze coś dostaje.
Ile razy pani już szła tym szlakiem?
Wstyd się przyznać, ale 10 razy. Po przejściu na emeryturę miałam 3 miesiące urlopu i zdecydowałam, że pójdę do Santiago. To jest właściwie, zawsze mówię, że mnie wezwał święty Jakub, żeby pójść na pielgrzymkę do Santiago. Zawsze spędzałam z siostrą takie wakacje w górach koło Żabnicy z wnuczkami i ona powiedziała, że przeczytała książkę 2 razy. Na pytanie jaką, powiedziała Coela, pielgrzym. Nic mi to nie mówiło, bo nie znałam ani autora, ani książki, ani nic. I mówi, wiesz, to mi dasz, to ja sobie przeczytam przynajmniej raz. Ale mówię, o czym ta książka jest? Mówię, a o takiej pielgrzymce, gdzie szedł do Santiago. I mi jeszcze mówi tak, aha, tam jeszcze jest taka mapa pokazana, jak się idzie do Santiago. We mnie tak jakby piorun z jasnego nieba strzelił, ja wiedziałam, że muszę iść. To był sierpień, w kwietniu już poleciałam do San José de Port i tak się zaczęła nasza pielgrzymka.
Pomysł sam urodził się 3 lata temu. Skąd się wziął? Nie wiem, nie pamiętam w tej chwili. Lubię chodzić, wędrować i chyba stąd. Oprócz tego potrzeba minimalna uduchowić się, chociaż chyba się nie udało ze względu na ilość ludzi, która tutaj wędruje tym szlakiem. Także wszystkiego po trochu. Intencji jest sporo, które mnie jakby tutaj na tą drogę skierowały. Jedną z intencji takich najświeższych, które nawet zrobiłem sobie pamiątkowe zdjęcie na 50. kilometrze do Santiago de Compostela, bo 30 kwietnia zginął mój kolega paralotniarz, 50-latek w wypadku paralotniarskim na zawodach. Mój imiennik, notabene z Rzeszowa, bardzo utalentowany facet, który zostawił żonę i 2 dzieci, więc jakoś tak wewnętrznie nie jestem w stanie się pogodzić z jego odejściem. Chyba sobie w żaden sposób na to nie zasłużył, więc to taka bardzo młoda intencja. Parę takich domowych. Mam żonę i 3 fantastycznych dzieci, więc no myślę, że w moim wieku już każdy jakoś tak te rodzinne intencje chyba każdy niesie. Może nie bardzo precyzyjnie sformułować można by je było, Ale są.
Ja już dawno o tym czytałam. W sensie, że to jest jeden z tych szlaków, których się przewija w książkach, filmach. W Polsce bardzo popularne jest chodzenie do Częstochowy. Zawsze ktoś tam w jakiś sposób miał z tym styczność. A jakkolwiek się wychodzi poza Polskę i zwracam uwagę na Europę, no to pierwsze słowa to jest Camino de Santiago. I tak wielu moich znajomych było, wiele historii słyszałam. W wielu grupach, w wielu środowiskach zawsze się budzi jakaś taka ciekawość, czym to jest. Więc spotkałam się z tym w tak wielu miejscach, że w tym momencie nie mam pojęcia, gdzie mi się zrodził pomysł, że chciałabym to. Prawdopodobnie to jest kwestia tego, że jestem w Hiszpanii i że uważam, że być w Hiszpanii tego nie zrobić, a jestem tu od roku, więc to był taki moment, że łatwo mi było zdecydować, bo czasami jest po prostu ciężko zostawić wszystko i iść ten miesiąc w drogę. Ja wykorzystałam moment, że tu jestem. Aczkolwiek jestem pod wrażeniem, bo ludzie, jak słyszę wiele opowieści, to są to różnego rodzaju motywacje i zaczynając od choroby, od chęci zaczęcia nowego życia, od momentu przejścia i nie, u mnie jest to po prostu czysta ciekawość, dlaczego ludzie zostawiają swoje życie na 30 dni i idą.
Idą ludzie naprawdę z problemami, idą ludzie bezrobotni, którzy na przykład stracili jakiś cel, prawda? Idzie dużo ludzi, idą ludzie, którzy na przykład, nie wiem, no, małżeństwa się załamały, mąż odszedł od żony, czy żona odeszła od męża i po prostu ta druga część idzie i szuka sensu, i szuka jakiegoś pojednania, szuka, no, naprawdę, idą ludzie z bardzo poważnymi takimi własnymi problemami, które szukają rozwiązania dla tego, nie? Idą ludzie, którzy szukają wiary, którzy szukają Boga, którzy, nie wiem, gdzieś tam gdzieś usłyszą coś o Bogu, ma jakieś pragnienie, ale nie wie, co z tym zrobić. Bardzo dużo ludzi takich idzie. Najpierw idzie i prosi, a potem idzie i dziękuje. To jest bardzo częste.
Najsilniejsze przejście to było z Polski. Na tym odcinku, gdzie jest Saint-Jean-Pied w Hiszpanii, gdzie on jest ten szlak bardzo popularny, inaczej się to odbiera niż idąc z Polski przez Czechy, jeszcze nie było dróg oznakowanych. Dopiero w Niemczech pod Monachium myśmy weszli na szlak świętego Jakuba, oznakowany już. I tak już szliśmy przez Szwajcarię, Francję i drugi raz szliśmy później francuskim.
No jeszcze rok będzie dziesięciolecie, no to już za daleko nie możemy iść, bo już wiemy, że nasze siły już troszkę słabną. O tym się przekonałem ja zeszłego roku, a w tym roku żona. No ale jakiś kawałek przejdziemy na pewno. Ale co, to jeszcze nie wiemy.
Na rowerze też żeśmy jechali do Santiago. Mieliśmy naszą rocznicę 40. po małżeństwa i z tej okazji przyjechaliśmy sobie do Santiago na rowerach. No różne są prezenty.
Jako człowiekowi jest nam bardzo niewiele potrzebne. Stwierdziłbym, że nic. Kiedyś słyszałem bardzo piękne słowa, które warto przypominać, że dwa dni z życia są nieważne. Wczorajszy i jutrzejszy. Najważniejszy jest ten dzisiejszy i chyba tym się kierowałem idąc tutaj, bo kryzysów było kilka, meseta bardzo płaska, równa, monotonna, więc kryzysy tam były dość często.
Po pierwszym dniu masz pęcherze, po drugim dniu trzeba je przebić, bolą cię stopy, bolą cię kolana, śpisz w warunkach, gdzie 20 osób w jednym pokoju, jacyś mężczyźni chrapią, którzy nie pozwalają ci północy przespać, następnego dnia wstajesz o 6, pada deszcz, idziesz w deszczu przez 2 godziny, całą mokro zatrzymujesz się, jesz kanapkę, którą już nie możesz patrzeć, bo przez cały tydzień jesz te kanapki, więc fizycznie jest to ciężkie. Jeszcze z tym plecakiem plecy, no po prostu w pewnym momencie jest tak, że każdą część ciała czujesz, to myślisz o tym, żeby przestać to rzucić i w ogóle się zastanawiasz, po co? I chyba każdy przechodzi przez taki moment, po co? Więcej daje, czy mnie kosztuje?
Człowiek jakby i poznaje trochę swoje ciało, no bo niecodziennie zdarza się pokonywać dzień w dzień po 35-40 kilometrów, więc no jakby ciało też reaguje w sposób kompletnie niezależny od naszego umysłu. Ale to myślę, że to standard, no po to tutaj się jest, żeby poczuć jakby jakie człowiek ma możliwości, żeby trochę pobolało, także... Po co tu jestem? Nie zadawałem sobie ani razu tego pytania. Wiedziałem, po co tu jestem.
Ciężko jest powiedzieć z punktu, w którym się idzie. Myślę, że wszystko, o co chodzi w tym, dociera do nas dopiero, kiedy już wrócimy. Że ta droga daje efekt tak ostateczny, kiedy my już nie jesteśmy tutaj, bo w tym momencie to naszym głównym celem jest odliczanie tych kilometrów, 180, 40, zostało nam 5 kilometrów, więc wszyscy teraz żyjemy tymi 5 kilometrami. A no ja pojutrze wracam do Polski i ja myślę, że wtedy do mnie dotrze, o co chodziło.
Każda droga to uczy bardzo dużej pokory. Nie trzeba żądać dużo, nie trzeba planować za dużo na każdy dzień. Myśmy szli tak, że gdzie doszliśmy, tam żeśmy spali. Mieliśmy swój namiot, także żeśmy pod namiotem spali. Nawet jak nam się po drodze zapragnęło kawy napić, to też jakiś anioł na podwórku siedział i zaprosił nas na kawę i ciasto. Też takie były zdarzenia. Albo nie mając noclegu, patrzymy, anioł stoi, ja tak nazywam tych moich wszystkich znajomych, których żeśmy poznali po drodze aniołami, którzy nad nami czuwali i zaprosił nas do takiego domku właściwie letniskowego z telewizorem, z lodówką, ze wszystkim, po czym rwie dla nas wiśnie i przynosi nam kolację. Też to się zdarza, takie anioły. Także bardzo sympatycznie i chyba ta droga najwięcej nam dała.
Mi się podoba ludzie i to, że zmieniamy się. Jakby to nie jest tak, że idziemy już z jedną grupą, spotykamy każdego dnia inne osoby z różnych narodowości, z innymi historiami, z innymi opowieściami, więc podoba mi się, że to jest droga w każdym sensie, że idziesz, że poznajesz ludzi, że ciągle coś się zmienia wokół, że podejmujesz też trud i jest to czas. Poświęcony czas i poświęcony wysiłek, przez to więcej to doceniamy i więcej rzeczy widzimy.
Myślę, że chyba troszkę jakiegoś zajrzenia w siebie, do środka. Upewniłem się, może nic nie zobaczyłem, upewniłem się, że warto takie rzeczy robić. No inne spojrzenie po prostu. Po takiej drodze chyba troszeczkę inaczej człowiek spogląda na świat, na życie, na to, co robi, na to, że chyba lepiej warto bardziej być niż mieć. No wiele rzeczy jest, które no, ta droga kształtuje.
Zmieniłam swoje priorytety myślowe. Pewne wartości przewartościowałam, pewne wartości, które wcześniej miałam, że pieniądze to nie wszystko. Bo pieniądze się ma, albo się ich nie ma. Zresztą za każdym razem, jak szłam na kamieniu, to już było planowane następne i zawsze się śmieję, że ja ładuję akumulatory na kamieniu. Także zmienić się zmieniłam. Na pewno wyciszyłam się bardzo. No poza tym zrealizowałam moje marzenia, że chcę podróżować. A ponieważ ta forma mi bardziej odpowiada jak inna, więc chodzę.
Camino zawsze ma ten charakter taki pokutny i oczyszczający. I to oczyszczanie polega na tym, że ono zdziera z nas maski. Na co dzień nosimy maski, prawda? My nosimy tam, gramy przed samym sobą, przed innymi. I na Camino tego się nie da zrobić, dlatego że jest wyczerpanie fizyczne, że jest głód, że jest pragnienie, że jest ciepło, że jest zimno. Nagle to wszystko puszcza i te maski spadają i wtedy tak wychodzi po prostu taki goły człowiek, jaki jest naprawdę, nie? Ze swoim egoizmem, ze swoją zazdrością, z jakimś tam, nie wiem, zdenerwowaniem, ze zniecierpliwieniem. No i człowiek wtedy poznaje siebie. I to jest ta łaska Camino.
Ja zawsze jak szłam, szczególnie jakby łąki, pola, czerwiec, lipiec, także już były i zboża, to mówię, nawet mogę z Panem Bogiem pogadać i pokłócić się z Nim, bo byłam tylko On i ja, nikt więcej.
No i o czym tak gadaliście?
Ach, to już jest nasza tajemnica. O czym żeśmy gadali, o czym żeśmy się kłócili. W każdym razie bardzo dużo mi to dało, bo ja jestem osobą raczej zamkniętą. Nie lubię mówić o sobie ani o tym. Wolę coś robić.
Czas dla siebie jest, ale trzeba jakby poddać się tej drodze. Jeżeli da się człowiek wciągnąć jakby w ten taki pęd, jakieś kanony, no to chyba niespecjalnie jest szansa na uduchowienie. Jakby ta gonitwa za wolnym miejscem w Alberze, nie ukrywam, dość mocno mi dokuczała. Bo no siłą rzeczy trzeba wstać już o 5:00 po to, żeby o 14:00 już w tej Alberze być. Kłóci się to z moim wnętrzem. Wyłączyć się równa się z tym, że no, trzeba korzystać z miejsc, które nam przyroda stworzy, co nie jest całkiem złe, wręcz odwrotnie. No ale no mówię, trzeba być do tego przygotowanym, prawda? Wtedy człowiek zagląda w głąb siebie, uświadamia sobie, jakim niewielkim kurzykiem jest na tej ziemi, jak niewiele potrzebuje, jak fajnie jest być blisko przyrody. To są chyba takie bardzo indywidualne uniesienia i jakieś wewnętrzne przemyślenia, ale bardzo potrzebne. I życzyłbym każdemu, teraz może zażartuję, żeby nie znalazł miejsca w Alberdze i był w pewien sposób zmuszony do takiego bliskiego kontaktu, bo to chyba właśnie pozwala na to, żeby gdzieś tam się poszukać.
Co jeszcze daje ta droga? Bardzo takie trwałe przyjaźnie. Często właśnie to jest doświadczenie ludzi, z którym ja się bardzo zgadzam, że Camino to jest właśnie ta zjednoczona Europa. To jest ta prawdziwa zjednoczona Europa. No bo tak naprawdę na Camino idzie Polak, idzie Czech, idzie Francuz, idzie Niemiec. Cała Europa idzie na Camino. I ci ludzie się spotykają, ci ludzie zawiązują przyjaźnie. Oni razem przeżywają swoje problemy, oni razem śpią w albergę. To jest ta zjednoczona Europa. Ponad tymi wszystkimi strukturami, jakimiś urzędami i tak dalej.
Jaki to jest przekrój wiekowy? Idą nastolatki, które dzisiaj włączały muzykę na szlaku, idą osoby, które są już dawno po emeryturze i z czym innym jest to dla nich rzecz. Taka jedność i to, że jesteśmy tutaj tak z wielu narodowości, a my się tak czujemy rodzinnie. Nie wiem, ci ludzie są mi bliscy. W taki dziwny sposób. No ja w przeciągu 10 dni mam grupę ludzi, którzy po prostu są i tak jakby wypatruje się ich na tej drodze i no czeka się na te przerwy i pije się te kawy wieczorami i wchodzi do baru i to też jest fajne, że idzie się samemu, ale są ludzie wokół.
Co najbardziej zostanie? Ludzie spotkani. ludzie i otwartość, ciepło, bez względu na to, czy są mali, czy duzi, czy ze wschodu, czy z zachodu, czy czarni, czy żółci. Ludzie, którzy są wszyscy uśmiechnięci i idą niosąc jakiś ciężar. Także i ta relacja między tymi ludźmi, to jest piękne. Cały świat, ludzi można na trasie, na drodze, na Camino spotkać z każdego zakątka świata, więc i każdy jest taki jak ja. Także to jest chyba najpiękniejsze. To uświadamia, można sobie to po prostu uświadomić, że bez względu na to, z jakiej części naszego świata, wszyscy jesteśmy identyczni. Takie same mamy potrzeby, takie same cierpienia, tak samo myślimy, tak samo czujemy. Także to na pewno można sobie tutaj uświadomić bez dwóch zdań.
Camino się nigdy nie kończy. Jak przy jednej z bram w katedrze w Santiago, jak się wychodzi tym wyjściem na Platerias, na centralnej kolumnie, nad centralną kolumną jest taki krzyż romański. I te krzyże romańskie zawsze miały wpisane alfa i omega. A na katedrze w Santiago ten krzyż ma wpisane omega i alfa. Czyli koniec twojej drogi jest początkiem twojego kamina życiowego.
Kawałek drogi nic nie daje, bo tak i tak się idzie do celu. Do jakiegoś celu. Może to być Santiago, może to być inny cel. To już nie jest takie istotne. Ważna jest ta droga, którą się przebywa.
Powiedzmy, że ta droga miała nas doprowadzić do jakiegoś miejsca rozwiązania i nie jest to do końca takie wszystko, możemy odgrodzić grubą linią. Więc no i co dalej? Wracamy na Camino, szukamy czegoś dalej. Jakby nie przestaniemy na tym, bo otworzyliśmy sobie jakąś furtkę, jakąś drogę, która się nie kończy na Camino, na Santiago. Jutro my dalej ruszymy i będziemy dalej iść. Myślę, że fajne jest to, że będziemy wracać do takiego miejsca, gdzie będzie już naprawdę skupienie się tylko na drodze takiego iścia prawdziwego.
Chyba się nie skończy tak szybko. Tak myślę, chciałabym, żeby się tak szybko nie skończyło. Nie takie, to inne Camino. To jest wszystko droga.
To były fragmenty reportażu pod tytułem Camino, czyli droga, który nagrałam w zeszłym roku w Hiszpanii. A po muzycznej przerwie dowiemy się, jak wygląda szlak Camino w naszym regionie. Camino Polaco.
A ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, with the bottle, that's the way it is. He says his body's too old for working. His body's too young to look like his. But mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? We gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast it felt like I was drunk. City lights lay out before us and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. Had a feeling I could be someone.
got a fast car. We go cruise and entertain ourselves. Still ain't got a job. Now work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter. Buy a bigger house and live in the suburbs. I remember when we were driving in your car. Speed so fast, it felt like I was drunk. City lights lay out before us. Your arm felt nice, wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. I got a job that pays all our bills. Still drinking late at the bar. Some more your friends than you do your kids. I'd always hope for better. Thought maybe together you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere. So take your fast car and keep on driving. You got a fast car. Fast enough so you can fly away. You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way.
Jaka jest historia Camino Polaco w naszym regionie? Oto w zeszłym roku pytałam księdza Piotra Roszaka z Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu.
Pytanie dotyczy średniowiecznych korzeni. Mamy świadectwa historyczne o pielgrzymach z naszego regionu, którzy udawali się do Santiago de Compostela. Są to wzmianki, które zachowały się w licznych testamentach. Jak się udawali, często wybierali drogę morską. Wiemy również, że używano w tamtym czasie istniejących już rut szlaków handlowych, które w naszym przypadku prowadziły właśnie z Estonii, czy nawet z Rygi, i przebiegał właśnie przez Toruń i potem dalej w stronę zachodniej Europy.
Ten nasz szlak dokładnie, można powiedzieć, od Brodnicy, prawda, biegnie?
Właściwie od Brodnicy, Szafarnia, Golub Dobrzyń, Ciechocin, Elgiszewo, potem już przez toruńskie dzielnice, Kaszczorek, potem Gniewkowo, Kruszwica, Strzelno, Mogilno i w stronę właśnie już Wielkopolski. Nasz region ma to szczęście i myślę, no, wielkie też zadanie, żeby tę pamięć o Camino rozwijać.
Z jednej strony pielgrzymka, z jednej strony te intencje, ale nie zawsze są to osoby wierzące, prawda? To też są osoby, które chcą poznać właśnie ten europejski szlak kulturowy po prostu.
Intencje się mieszają, są bardzo różne, trudne do sprecyzowania, a najważniejsze to jest to, że Camino nikogo nie wyklucza i nie ma warunków wstępnych. Przekona cię Camino, nie przekona, zobaczysz, co odkryjesz, może wrócisz z większymi pytaniami niż wychodziłeś, nie wiemy. A bez wątpienia tym, co odkrywa każdy Caminowicz, to jest taki specyficzny status, w którym masz otwarte oczy, przede wszystkim serce i cieszysz się z obecności drugiego człowieka, którego spotykasz i że chcesz odkryć prawdę o sobie, o świecie, o kulturze, w której jesteś zanurzony. Bo Camino to nie jest tunel betonowy, żeby dotrzeć jak najszybciej do Santiago, tylko żeby po drodze nasycać się miejscowościami, ludźmi, sytuacjami. Jeżeli idziemy po Camino przez całą Europę, to jak to jeden z autorów zauważył, właściwie to jest jedna ulica, która prowadzi od Rygi do Santiago, w którym oczywiście zmienia się architektura, ale jest ten wspólny duch, który sprawia, że jesteśmy no, w czymś jednym. I właśnie Rada Europy, która wyznaczyła Camino jako pierwszy szlak kulturowy w 1986 roku, zwróciła na to uwagę, że Europa zbudowała się wokół tych szlaków pielgrzymkowych.
Nasz region chce promować szlak Camino Polaco, zapewnia Marcin Drogorób, dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim.
Widzimy potencjał turystyczny związany ze szlakiem Świętego Jakuba i od lat wspieramy różnego rodzaju inicjatywy jakubowe. Kujawsko-Pomorskie jest członkiem Europejskiej Federacji Dróg Świętego Jakuba. W marcu gościliśmy taką konferencję roboczą członków tej federacji, natomiast na przełomie maja i czerwca delegacja województwa była na spotkaniu kolejnym na konferencji Szlaku Świętego Jakuba w Asyżu, gdzie rozmawialiśmy o możliwościach tworzenia wspólnych projektów i ubiegania się o środki z Erasmusa i z różnych innych programów europejskich, aby zaktywizować, ożywić ten szlak. Na terenie województwa organizowanych jest szereg imprez właśnie kulturalnych, turystycznych i takich rekreacyjno-sportowych. W miniony weekend było kilka takich imprez. Fundacja Zamek Dybów i Gród Nieszawa organizowały taki marsz śladami Świętego Jakuba. W ramach tej imprezy była organizowana taka średniowieczna gra miejska, a finałem był taki piknik na Zamku Dybów tutaj w Toruniu.
Na toruńskich uroczystościach spotkało się Bractwo Świętego Jakuba.
Aleksander Karkut, Bractwo Świętego Jakuba w Toruniu. Równo rok temu zostało otworzone Bractwo Świętego Jakuba tutaj w Toruniu, w skład którego wchodzi kilkanaście osób. Natomiast po roku do nas, do Bractwa dołączają kolejne osoby. Głównie są to osoby, które wspierają ruch pielgrzymkowy do Santiago de Compostela i którzy sądzę, że w większości odbyli i nieraz tą drogę pielgrzymkową.
Pan odbył?
Tak, dokładnie byłem dwa razy. Pierwszy raz to była tak zwana droga francuska przez teren Hiszpanii do Santiago, natomiast drugi raz to była droga tak zwana portugalska. W moim przypadku szlak prowadził z Porto do Santiago. Dla mnie osobiście nie tylko jest ważny cel, tak, którym jest grób świętego Jakuba w Santiago de Compostela, natomiast sama droga. Zdajemy sobie sprawę, że tym szlakiem, mówię tutaj o drodze francuskiej przede wszystkim, która prowadzi francuskich czy też hiszpańskich Pirenejów, ma około 750 km jest do przejścia. I niesie w sobie taki duży ładunek emocjonalny, bo człowiek idąc tą drogą zdaje sobie sprawę, że tą drogą pielgrzymują ludzie już od powiedzmy tysiąca lat, tak? I królowie, i chłopi, i wszyscy. To jest jedna rzecz, natomiast też po drodze jest szereg ciekawych kościołów, klasztorów do zwiedzenia, tak? Także też droga, kiedy człowiek jest sam ze sobą, można iść samemu, można iść w jakiś bardzo małej grupie, tak? Jest dużo czasu na przemyślenia wszelkiego rodzaju, tak? Własnego życia. Przed pierwszą pielgrzymką otrzymałem bardzo dużo intencji spisanych przez różne osoby na kartkach papieru, żebym te intencje zaniósł do katedry, tak? Do Santiago. I tam jest takie specjalne miejsce, gdzie można złożyć bardzo różne intencje. Także to też jest bardzo zniosłe, powiedzmy. Inną ciekawą rzeczą jest to, że człowiek niesie ze sobą przysłowiowy kamień z własnego ogródka, tak? Przez całą drogę, który symbolizuje grzechy. I ten kamień się zostawia w takiej górce, która się nazywa Cruz de Ferro, po drodze do Santiago. I to jest takie symboliczne pozostawienie swoich grzechów w tym miejscu, tak? I dalej idzie się oczyszczonym, dalej w kierunku już Santiago. Także jest takich bardzo wiele elementów, być może drobnych, ale które wpływają na ogólne takie poczucie sensu tej pielgrzymki.
Piotr Wróblewski, jestem prezesem Bractwa. Dla nas to jest przede wszystkim wielkie duchowe przeżycie. Dla nas cieszy droga, nas cieszy też obecność drugich ludzi, z którymi możemy razem podążać. Tak jak podążamy przez życie, tak Camino jest taką drogą, która daje nam satysfakcję raz podążania do grobu świętego Jakuba w Santiago de Compostela, a dwa taką możliwość zbliżenia się i bycia po prostu człowiekiem, chęć pomocy jeden drugiemu, chęć ulżenia w jakichś troskach, ponieważ ludzie idą z różnymi, że tak powiem, problemami, troskami i kiedy jesteśmy razem, tworzymy taki wspaniały związek ludzi, ja to nazywam takim nawrotem jakby humanizmu chrześcijańskiego, który właśnie na tej drodze się objawia.
Ta droga z Torunia ile liczy do celu?
Do samego Santiago to możemy liczyć, że to jest ponad 2,5 tysiąca kilometrów. Natomiast te hiszpańskie szlaki to jest w granicach, powiedzmy, jeżeli chcemy przejść, może to być 800 kilometrów. Saint-Jean-Pied-de-Port do Santiago de Compostela to jest tak zwane Camino Frances. Ale jest tych szlaków oczywiście więcej, także pielgrzym może dostosować, że tak powiem, sobie liczbę kilometrów, ile dziennie chce przechodzić, także wszystko zależy od indywidualnego pielgrzyma, jego możliwości i od tego, ile ma czasu i jaką trasę chce przejść.
Elżbieta Hartwig. Wstępuje do bractwa.
Ja już się zaraziłam drogą świętego Jakuba. Chodzimy i w Hiszpanii, chodzimy w Kujawsko-Pomorskim odcinkami i wiem, że będziemy już zawsze chodzić. To jest trud, ale to jest też taka szkoła życia, naprawdę. Poza tym droga świętego Jakuba ma inny charakter niż pielgrzymowanie w Polsce, na przykład do Częstochowy. Chodzi się w pojedynkę. Chodzi się indywidualnie, jest dużo czasu na refleksję, na przemyślenia nad życiem. Daje to dużo takiej energii na cały rok, takie przejście szlakiem świętego Jakuba.
Jak znaleźć czas na to, bo to przecież nie jest podróż, która trwa dzień, dwa czy 10 dni, tak jak na Jasną Górę. Jeżeli chcemy oczywiście to przejść, może dłuższy etap.
Akurat ja z moim mężem nietypowo chodzimy ten szlak francuski w Hiszpanii. Chodzimy tym szlakiem, bo robimy to etapami. Bierzemy urlop około 2 tygodni i odcinkami. I w kolejnym roku docieramy do miejsca, w którym kończyliśmy w poprzednim, idziemy dalej. Także te ponad 800 kilometrów robimy fragmentami w ramach naszego 2-tygodniowego urlopu.
Po drodze spotyka się więcej osób?
Pielgrzymów jest bardzo dużo i to są ludzie z całego świata już w tej chwili. Jest coraz bardziej szlak popularny. Spotykaliśmy ludzi z Australii, ze Stanów Zjednoczonych, z Nowej Zelandii. Najwięcej jest Hiszpanów, dużo Niemców, no i coraz więcej Polaków też.
To różne intencje też państwo
tak, niosą. Każdy ma jakąś intencję, bo nasze pielgrzymowanie ma charakter religijny i my zawsze idziemy z intencjami, modlimy się na szlaku, staramy się uczestniczyć we mszy świętej wieczorem, jak są kościoły w wioseczkach, także jest błogosławieństwo pielgrzymów na szlaku. Jest to piękne, także już będziemy zawsze chodzić, tak myślę. Póki nam zdrowie pozwoli, będziemy szli.
W programie była również gra miejska.
Jankowski Waldemar, Fundacja Zamek Dybów i Grudnieszawa. Gra rozpoczyna się tutaj pod kościołem świętego Jakuba. Polega ona na tym, że ludzie, nie wiem, mieszkańcy, turyści, ktokolwiek będzie chciał wziąć udział, może tutaj z tego miejsca rozpocząć sobie grę i dostanie kilka zadań, żeby odnaleźć po prostu kolejną osobę. I osoby są rozstawione na szlaku tym Jakubowym stąd do Zamku Dybowskiego. I na Zamku Dybowskim sama gra się kończy, ale tam jeszcze jakieś inne atrakcje, koncert dawnej muzyki hiszpańskiej.
4 stanowiska. Na każdym stanowisku wykonujemy określone zadania, które mają dla nas 4 postacie. Pierwszą jestem ja. Drugą jest aptekarka, rybak i rycerz. Plan pokazuje, w jakich okolicach należy tych osób szukać. W spotkaniu rycerza, który daje ten ostateczny stempel, który jest przepustką do szlaku świętego Jakuba, udajemy się na Zamek Dybów.
Pięknie, a mogę prosić o taką reklamóweczkę?
Czy ja liczę na to, że pani się
tak,
będzie
udział. Tak, tylko ponieważ mam 2 dzieci, pierwsze to chcę zadanie. Im też pokazać te reklamówki, żeby zachęcić. Ale mam nadzieję, że nam czasu starczy i że przyjdziemy.
Ta idea tego pielgrzymowania do grobu świętego Jakuba jest znana pani?
Nigdy nie byłam w Santiago de Compostela, ale to był zawsze to było moje marzenie. Ale ponieważ jest to dosyć czasochłonne i siło pochłaniające, to czekam na to, aż się będę trochę lepiej czuła i wtedy pewnie tak. Dlatego, że najważniejsze jest to, żeby budować w życiu relacje z Panem Bogiem, a w ten sposób też można jakoś sobie pomóc, mając czas na różne modlitwy, przemyślenia, na bycie samemu. Ja myślę, że w takiej sytuacji, kiedy człowiek jest tak długo sam i przychodzą różne myśli do głowy, to można oczyścić serce z różnych niepotrzebnych rzeczy, które bałaganią w życiu po prostu.
Taka pielgrzymka może być takim oczyszczeniem, takim wyciszeniem?
Znaczy ja myślę, że taka pielgrzymka przede wszystkim pokazuje człowiekowi jedną rzecz, że po pierwsze na końcu jest sam, po drugie, że ma zawsze problemy, które polegają na tym, że nie dość kocha rodzinę, bliźnich, szefa, nie wiem, sąsiadów i tak dalej. Także myślę, że to jest taki najważniejszy chyba wniosek, który można wyciągnąć z pielgrzymowania, bo nie wierzę w jakieś takie ulepszanie siebie, nie wiem, pokonywanie własnych barier, bo ja myślę, że to Pan Jezus za nas pokonuje nasze wszystkie bariery, a my po prostu w pokorze musimy stanąć i powiedzieć tak, no po prostu jestem słabym człowiekiem i jest mi trudno właśnie kochać.
Słyszeli Państwo o tej drodze
świętego Jakuba? Poniekąd tak, ale przyznam szczerze, że szczegółów tak dokładnie nie znamy.
A co Pani sądzi o tej idei właśnie takiego pielgrzymowania, pokonywania takich może swoich jakichś
trudności różnych w życiu także? Jak najbardziej, to na pewno dużo uczy. Dużo uczy i możemy poznać i siebie i troszeczkę zobaczyć, na co jest nas stać, poznać też to drugie oblicze człowieka. Czasami, jeżeli w czasie pielgrzymowania potrzebujemy czyjejś pomocy, to wtedy ta pomoc jest bardzo widoczna.
No nie, oczywiście wiemy doskonale o tym. Ja chciałabym iść w pielgrzymkę do Santiago de Compostela, po prostu to jest moje marzenie. Nie wiem, czy jeszcze się zrealizuje, ale bardzo bym chciała. Także tutaj sam szlak, ten krótki, to no, na pewno jest do pokonania bardzo szybko, ale ja chciałabym do samego Santiago dotrzeć. To po prostu jest jakaś taka idea fix w tej chwili i to mi się marzyło. Być może zrealizuję to, ale chciałabym przejść to, nie przejechać czymkolwiek, ale przejść pieszo.
Kolejne osoby wstąpiły do Bractwa Świętego Jakuba.
Ksiądz Piotr Oszak, Wydział Teologiczny UMK w Toruniu. Grupa pielgrzymów dołącza do właśnie tych osób, dla których Camino się nie zakończyło dotarciem do katedry Świętego Jakuba w Komposteli, ale rozumieją, że ta droga trwa przez życie codzienne i spotykając pielgrzymów, którzy coraz częściej idą przez polskie drogi jakubowe, chcą się nimi opiekować i zajmować, świadczyć gościnność, bo to jest pewien duch, który myślę, że Camino zaszczepia w każdym pielgrzymie. Trudno, żeby go chować tylko dla siebie. Zauważyłem od wielu lat, że pielgrzymi, mając na koncie Camino, wracają odmienieni i szukają relacji z innymi pielgrzymami. Nie chcą tego stracić, ale pogłębiać. I stąd Bractwo Świętego Jakuba, które gromadzi co miesiąc na spotkania, gdzie opowiadamy o swoim doświadczeniu duchowym Camino i za każdym razem jest ono inne. To niesamowite, że można na to samo wydarzenie spoglądać z wielu różnych perspektyw i każdy ubogaca drugiego. A na to wszystko postanowiliśmy, bo sam jestem członkiem Bractwa, szeregowym członkiem Bractwa, postanowiliśmy, aby przemierzać nasze kujawsko-pomorskie odcinki. Mamy ich coraz więcej, jest ponad 200 kilometrów drogi polskiej, która prowadzi od Nowego Miasta Lubawskiego, Brodnicy, przez Golub Dobrzyń, Toruń, potem mamy Gniewkowo, Kruszwice, Mogilno, Strzelno, ale teraz dołączają nowe szlaki, między innymi z Dobrzynia nad Wisłą przez Włocławek do Kruszwicy, a także, to rzecz nowa, miała miejsce konferencja w Pelplinie, gdzie jest planowany przebieg trasy od Pelplina przez Bydgoszcz do Torunia. A więc widzimy, że powstaje ogromna sieć, która będzie łączyła nasze województwo, na pewno świadczyła o tożsamości tego regionu, bo wokół Świętego Jakuba budują się naprawdę fundamenty i dzięki temu lepiej rozumiemy, kim jesteśmy.
Czyli ta infrastruktura która też się poprawia, bo był kłopot, jak koleżanka sprawdzała jakiś czas temu, że był problem z noclegami. Też nie wszystkie świątynie otwierały się na pielgrzymów. Zauważały Cię z poprawę?
Zauważam w ostatnich latach wielką poprawę infrastruktury i przede wszystkim zmiany podejścia mieszkańców. Sam mam doświadczenie hiszpańskie i wiem, jak wiele czasu zajęło mi przekonanie samych Hiszpanów, że pielgrzym, który przychodzi na nocleg, którym można się zająć, to jest ktoś, na kogo trzeba się otworzyć. Ja nigdy nie chcę narzucać czegoś, ale proponować. I to nasze cierpliwe, właśnie dzięki Bractwu, docieranie do ludzi, pokazywanie, kim jest pielgrzym, na czym polega ta wielka europejska tradycja jakubowa, jest chyba skutecznym sposobem przekonywania mieszkańców niż jakiś odgórny nakaz, tutaj polecenie, aby otwierać, aby udostępniać. Chcemy raczej od środka pokazywać, że to jest ogromna szansa dla tych miejscowości, bo pielgrzymi się tam zatrzymują, korzystają z infrastruktury, ale też wprowadzają takie nowum, jakieś nowe spojrzenie, inne tradycje, zwyczaje i trzeba się otwierać, bo Kościół to jest wspólnota katolicka, czyli powszechna. Ona nie buduje getta. Ona się czuje dobrze wszędzie tam, gdzie nie stawia się Panu Bogu granic. A Camino chyba uczy tego, że być może za dużo murów, a za mało mostów w naszym życiu i te mosty staramy się przerzucać jako Bractwo Jakubowe. Zwróciłbym tylko uwagę, że w infrastrukturze poprawia się nam oczywiście ta baza noclegowa, ale ona nadal pozostaje podstawowa. I to jest w jakimś sensie też przed nami, czyli tworzyć miejsca, w których pielgrzym będzie mógł swobodnie rzeczywiście znaleźć nocleg, i nie będzie to dla niego jakimś wielkim kłopotem. Na razie są to pojedyncze miejsca, nie jesteśmy gotowi na większe liczby osób, ale sądzę, że to przed nami.
W tej chwili naszym zadaniem jest to, aby ten szlak upowszechniać i my istniejemy dopiero od roku. Czeka nas dużo pracy w związku z oznakowaniem szlaku. Są przewodniki oczywiście, z których już można korzystać.
Zależy nam na spopularyzowaniu tego szlaku jako miejsca aktywnego spędzania czasu, bo to nie tylko taka turystyka pielgrzymkowa związana ze Świętym Jakubem, ale także z racji chociażby tego, że szlak prowadzi w naszym województwie w dużej części przez Drwęce. Można powiedzieć, że każda aktywność na tej rzece jest aktywnością na szlaku Świętego Jakuba. Natomiast jeśli chodzi o wiodące ośrodki, gdzie coś się dzieje, to przede wszystkim właśnie Ciechocin i festiwal Świętego Jakuba. Są organizowane przeróżne aktywności, bo i marsz, i rok temu był półmaraton, rajd konny, rajd kajakowy. Również aktywne na tym polu jest ośrodek Chopinowski w Szafarni, który także się znajduje na szlaku. Organizowane są tam przeróżne prelekcje. Wydział Teologii UMK jest autorem czy też wydawcą szeregu publikacji związanych ze szlakiem. Tych aktywności jest coraz więcej. To nie jest tak, że za każdym razem pielgrzymi muszą przejść pełen odcinek z metą w Santiago de Compostela. Zazwyczaj jest tak, że osoby, które decydują się na przejście czy przejazd rowerowy, dzielą to sobie na odcinki i kolekcjonują te odcinki. To działa na takiej samej zasadzie jak książeczka na górską odznakę turystyczną, że zbiera się stemple, pieczątki z różnych szczytów. Podobnie jest ze szlakiem Świętego Jakuba. Właśnie pątnicy zbierają takie pieczątki, kredencjały i w ten sposób dokumentują pokonanie kolejnego odcinka. I często jest tak, że szczególnie turyści z zachodu, którzy już pokonali jakieś odcinki w Hiszpanii, Portugalii, Francji, teraz powodem do wizyty na przykład w Polsce czy w regionie Kujaw i Pomorza jest to, że akurat przez ten region przebiega szlak Świętego Jakuba i w tym widzimy szansę. Województwo planuje przystąpienie do kilku projektów unijnych, które mają na celu przede wszystkim jeszcze dokładniejsze oznakowanie tego szlaku i promocję wewnętrzną tego szlaku, bo nie wszyscy wiedzą o tym, że przez nasze województwo taki szlak przebiega.
W Hiszpanii, Francji czy Portugalii to bardzo popularny szlak i tam też wokół tego szlaku zbudowała się pewna infrastruktura, czyli różne albergę to się nazywa, czyli te schroniska, gdzie pielgrzymi mogą przyjść. Są oznakowania właśnie, gdzie można znaleźć nocleg, czy również w województwie kujawsko-pomorskim można łatwo na przykład sprawdzić, gdzie na szlaku mógłbym znaleźć nocleg, czy jest takie jedno miejsce, jakaś strona internetowa, przewodnik, w którym ci, którzy zdecydują się przejść szlakiem, by takie rzeczy znaleźli.
No właśnie, do tego dążymy, aby powstała sieć takich punktów, nazwijmy to schronisk, hosteli, która by taką ofertę świadczyła. Z racji tego, że ten szlak nie jest tak popularny jak właśnie w Hiszpanii czy we Francji, myślę, że jeszcze długo nie będzie mowy o takich schroniskach dedykowanych tylko dla pielgrzymów ze szlaku Świętego Jakuba. Natomiast coraz więcej instytucji czy też takich podmiotów świadczących usługi turystyczne przekonuje się, że warto oznakować się tą muszlą, pokazać, że jesteśmy na szlaku i że tutaj też można skorzystać z tej oferty. Ideałem byłoby stworzyć taki produkt turystyczny, powiązać różnego rodzaju atrakcje, tak jak to się dzieje w ramach projektu Konstelacje Dobrych Miejsc. I myślimy o tym zresztą wspólnie z Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną, żeby do tego dążyć.
To już wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję. Adriana Andrzejewska
i Michał Zaręba. Do usłyszenia.
Żałujesz tych, z których nie masz nic. Jedno warto znać, jedno tylko wiedz, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Pewien znany ktoś, kto miał dom i sad, zgubił nagle sens i w złe kręgi wpadł. Choć majątek prysł, on nie stoczył się, wytłumaczyć umiał sobie wtedy, wtedy właśnie, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważne jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważne jest kilka tych chwil. Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy?
jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych, jak oddzielisz nagle rozum swój od serca, jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu, jak rozpoznać ludzi, których już nie znam, jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych, jak odnaleźć nagle radość i nadzieję, odpowiedzi szukaj, czasu jest niewiele. Bardzo smutny,